Odmieniamy to pojęcie przez absolutnie wszystkie przypadki i nic dziwnego. Stres towarzyszy nam coraz częściej i oddziałuje na nas coraz wyraźniej. Dlatego dziś, krótko i konkretnie, o tym, w jaki sposób zarządzać stresem w codziennym życiu. Zapraszam. Dzisiaj temat, który dotyczy absolutnie każdego z nas. Mam nadzieję, że poruszony, opisany w sposób dosyć krótki, dosyć konkretny, ale przede wszystkim skutecznie, bo intencją tego odcinka jest to, żeby dać Wam trochę narzędzi, trochę sposobów, prostych sposobów na to, żeby skuteczniej funkcjonować w związku z pewnym doświadczeniem, pewnymi reakcjami, jakie spotykają nas w życiu. Bo powiedzmy sobie wprost, trudno jest nie doświadczać stresu w codziennym życiu. Szczególnie, że współczesny świat stawia przed nami wyzwania na każdym kroku, które sprawiają, że nasz organizm, w cudzysłowie, produkuje pewnego rodzaju reakcje. No i w tym przypadku zasada minimalizowania szkód działa bardzo dobrze i warto dlatego przyjrzeć się prostym sposobom radzenia sobie z codziennym stresem. Bo stresujące doświadczenia są absolutnie naturalnym elementem naszego życia. Tak się jednak składa, że codzienne wyzwania wcale nie muszą być obciążeniem, które w pewnym sensie i z czasem rozrośnie się do rangi długotrwałego napięcia, czyli tak zwanego chronicznego stresu, jak mówimy w psychologii i medycynie. Co ważne, i bardzo, ale to bardzo warto o tym pamiętać, to właśnie ten rodzaj stresu jest najbardziej niebezpieczny dla naszego organizmu, bo wpływa na każdą sferę naszego funkcjonowania. W przypadku codziennych stresorów niektórych z nich tak naprawdę oczekujemy i są nam wręcz potrzebne. Przecież zależy nam na podwyższeniu poziomu pobudzenia. Na przykład w niektórych sytuacjach szybciej i lepiej myślimy, skuteczniej się koncentrujemy. Kiedy? Na przykład gdy prezentujemy w pracy ważny projekt, kiedy czeka nas ważna rozmowa czy egzamin na uczelni. Natomiast warto pamiętać o tym, że kiedy ten stresor, czyli jakiś czynnik, który powoduje określone reakcje, zaczyna mieć na nas długotrwały negatywny wpływ, no to wtedy do gry wkraczają takie umiejętności, które pozwalają tym stresem zarządzać. Zarządzać myślami, emocjami i reakcjami ciała, które się w nas pojawiają. Chciałabym na wstępie jeszcze powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo ważne jest to, żeby słuchać własnego organizmu i tego, w jaki sposób on odbiera to, jakie i z jaką częstotliwością my stosujemy sposoby zarządzania stresem. I o tym warto pamiętać, bo czasami mamy takie poczucie, że robimy coś, nie działa to na nas i zniechęcamy się. No z tego miejsca bardzo, ale to bardzo zachęcam Was do tego, żeby po prostu próbować innego sposobu, dlatego też podaję dzisiaj ich kilka, żeby trochę powiedziałabym tak uszyć taki zestaw pierwszej pomocy dla siebie na miarę. Zapraszam. Spróbuj wyeliminować źródło. Najbardziej skuteczna strategia zarządzania stresem to koncentrowanie się na rozwiązaniu problemu. Takie podstawowe strategie wyróżniamy trzy. Właśnie tę skoncentrowaną na zadaniu, skoncentrowaną na emocjach i skoncentrowaną na unikaniu. Jak łatwo się domyślić, ten ostatni sposób, zdecydowanie najmniej konstruktywny, potrafi często, szczególnie długoterminowo, przynosić nam wiele niekorzystnych sytuacji i ponosimy w związku z tym duże koszty. Jeżeli chodzi o to koncentrowanie się na rozwiązaniu, to warto pamiętać o tym, że to, jak odbieramy stresor, jest bardzo indywidualną kwestią. Każdy z nas radzi sobie inaczej. Jeżeli czujemy jednak, że dana sytuacja oddziałuje na nas w negatywny sposób, to zdecydowanie warto jest ocenić, czy można tę sytuację w jakiś sposób zmienić, czy można rozwiązać trudność, na przykład obniżyć oczekiwania, być może zmienić jakąś decyzję, albo na przykład poprosić o pomoc. Jeżeli zaczniecie szukać przyczyny, źródła, jeżeli zidentyfikujecie je, no to na pewno takim kolejnym krokiem jest to, co bywa najtrudniejsze, czyli zaakceptowanie tego, że to źródło istnieje, bo to przecież ludzkie. No i później bardzo, ale to bardzo zachęcam do tego, żeby próbować, czy to samodzielnie, czy ze wsparciem, o czym za chwilkę, spróbować znaleźć rozwiązanie. To daje najwięcej siły. Ten sposób zdecydowanie najbardziej buduje poczucie pewności siebie i tak takiej skuteczności, bo jeżeli wiemy, że w trudnej sytuacji, która przecież jest naturalna i naturalnym jest, że może się pojawić, możemy jej doświadczać, jeśli w tej trudnej sytuacji my będziemy wiedzieli, że potrafimy znaleźć rozwiązanie, to jest to bardzo wzmacniające. Korzystaj ze wsparcia tych, którzy są wokół ciebie. Sieć wsparcia społecznego. Na przykład w sporcie, ciągle bardzo niedoceniany aspekt i bardzo niedoceniany zasób. No i mam nadzieję, że powoli to środowisko sportowe, ale też środowisko biznesowe chociażby, będzie docierało do takiego punktu, w którym będzie rozumiało, że nie jest to absolutnie okazanie słabości, aby korzystać ze wsparcia, tylko jest to, tak jak powiedziałam, bardzo duży zasób. Bo korzystanie ze wsparcia społecznego może pomagać nie tylko w zarządzaniu stresem, ale też w budowaniu odporności na stres. Warto tworzyć tę swoją sieć wsparcia, warto robić to świadomie. Dlatego, że niektórzy z naszych bliskich są dobrymi słuchaczami, mają w sobie wiele empatii, inni z kolei mogą dawać dobre rady, pokazywać nam szerszą perspektywę. Co ważne, warto pamiętać, że istnieją dwa rodzaje wsparcia. Wsparcie emocjonalne, czyli wszystkie te osoby, które są w pewnym sensie taką naszą emocjonalną, bezpieczną przystanią, która daje nam poczucie bezpieczeństwa i komfortu, także w trudnej sytuacji. I wsparcie merytoryczne, a więc takie, w ramach którego inne osoby dzielą się z nami swoją wiedzą, doświadczeniem czy narzędziami, które posiadają. Ten rodzaj wsparcia pomocny jest szczególnie w obszarze rozwoju zawodowego. Zresztą ciekawym jest, że badania pokazują, że udzielanie wsparcia sprzyja pojawianiu się pozytywnych emocji, a obniża poziom tych, które są trudne. Może to być więc taka sytuacja, powiedziałabym, win-win, kiedy korzysta i osoba, która to wsparcie otrzymuje, i ta, która go udziela. Odżywiaj się świadomie. Kiedy doświadczamy stresu, nasz organizm reaguje także, mamy często takie poczucie, że wręcz przede wszystkim na poziomie hormonalnym. Wydziela większe ilości kortyzolu, adrenaliny, co wywołuje nie tylko zmiany na poziomie psychologicznym, no ale między innymi także wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego. Na przykład, jak zresztą pokazuje sporo badań, mamy często wówczas silniejszą ochotę na szeroko pojęty cukier. Następną kwestią może być to, że mamy taką tendencję do tego, że kiedy czujemy się nieco zagrożeni, odczuwamy napięcie, odczuwamy trudne emocje, w ogóle kierujemy się relatywnie często w stronę jedzenia. Warto zwrócić na to uwagę, bo jeśli czujemy, że ciągnie nas do jedzenia, na przykład słodyczy, no to może być właśnie to znak, że odczuwamy stres. To może nam pomóc w identyfikacji tego, że to napięcie odczuwamy. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, żeby odżywiać się w zbilansowany i w miarę zrównoważony sposób, dbając o zdrowe funkcjonowanie organizmu. Pytanie, jak to zrobić? Tutaj na pewno zachęcam do tego, żeby tworzyć sobie tak zwane rutyny, czyli takie sposoby znane, komfortowe dla nas funkcjonowania, które zakładają chociażby określone godziny spożywania posiłków, czy oczywiście przede wszystkim to, co jemy. Rozluźniaj ciało. Kiedy sportowcy odczuwają stres w swoim ciele, a warto pamiętać, że ciało jest jednym z takich trzech obszarów, w którym pojawiają się reakcje stresowe, bo oprócz ciała mamy też poziom myśli i emocji, zalecamy często stosowanie ćwiczeń oddechowych i treningu relaksacyjnego. Dlaczego? Jeśli poprzez takie oddziaływania sprawimy, że kolokwialnie mówiąc, mięśnie się rozluźnią, ciało pozostaje zdrowe, zmniejsza się ryzyko powstawania kontuzji i ten nasz w cudzysłowie system jest bardziej wydolny, wykonanie w sporcie lepsze. To samo tak naprawdę dotyczy każdego z nas w przypadku zarządzania codziennym stresem. Jeżeli na przykład odczuwasz bóle głowy, bóle pleców, ogólne zmęczenie, znużenie, to często może być to sygnał doświadczenia podwyższonego napięcia, szczególnie w dłuższym czasie. No i w jaki sposób tutaj sobie można pomóc? Na przykład masażami. Na przykład zażywając gorącą kąpiel, wspominane wcześniej ćwiczenia oddechowe bardzo pomagają, czy warto stosować też prosty trening relaksacyjny. To zawsze dobry pomysł, nie zaszkodzi absolutnie. Dobry pomysł na poprawę funkcjonowania naszego ciała, bo kiedy mięśnie się rozluźnią, krew troszeczkę inaczej krąży, kiedy zaczynamy mieć takie poczucie, że to napięcie tak czasami mówimy potocznie, z nas schodzi, no to wówczas zdecydowanie poprawia się nasze samopoczucie i zyskujemy też więcej sił do tego, żeby skutecznie działać albo żeby na przykład sprostać wyzwaniu, które się pojawia. Wypróbuj medytację. Od jakiegoś czasu trening uważności, czyli z angielskiego mindfulness, stał się bardzo popularny w programowaniu, treningu mentalnego w sporcie czy w biznesie. Tak zwana uważność niesie za sobą bardzo wiele zalet na poziomie codziennego funkcjonowania. Jednym z jej podstawowych narzędzi właśnie jest medytacja, szczególnie tak zwana medytacja prowadzona, czy z angielskiego guided meditation. Badania wskazują, że ta uważna medytacja, na przykład za pośrednictwem aplikacji mobilnych, takich jak Headspace czy Calm, które są powszechnie dostępne w sieci, korzystnie wpływa na obniżenie poziomu odczuwanego stresu, ale też trudnych emocji, niepokoju, lęku, frustracji. Aby zacząć, wystarczy dosłownie 5-7 minut przed snem albo tuż po obudzeniu się. To są takie dwa momenty dnia, w których bardzo polecam spróbować medytacji. No i jak to zrobić? Jeżeli na przykład włączacie taką aplikację, to lektor w odpowiednio wybranej opcji zaczyna po prostu mówić. On sobie czyta pewną instrukcję, która jest specjalnie napisana przez ekspertów zajmujących się ćwiczeniami oddechowymi i uważnością. Wbrew pozorom nie jest to zbitek przypadkowych słów, tylko ma to swoją gruntownie przemyślaną strukturę. Wystarczy usiąść, a najlepiej położyć się w leżeniu tyłem, w wygodnym miejscu, w takim miejscu i w takim czasie, kiedy nikt nie będzie wam przeszkadzał, ani nie będziecie dostawali z zewnątrz żadnych bodźców. Założyć na uszy słuchawki i przez te wspomniane parę minut wsłuchać się w to, co mówi lektor. Oczywiście bardzo zachęcam po pierwsze do tego, żeby nie zaprzestawać po jednej czy dwóch próbach, bo jak sama nazwa wskazuje, jest to trening uważności, a więc wymaga powtórzeń i przyzwyczajenia się do pewnych bodźców. No i na pewno zachęcam też do regularności. Mogę dopowiedzieć z tego miejsca, że ja osobiście w swojej pracy, zarówno ze sportowcami, jak i z osobami pracującymi w innych środowiskach high performance, medytację stosuję od dawna. Wielu z moich podopiecznych używa tej techniki nie tylko rano czy wieczorem, ale także przed najbardziej wymagającymi dla nich zadaniami do wykonania. I moje obserwacje, doświadczenia i dane pokazują, że uwierzcie, naprawdę jest to jedno z lepszych, bardziej skutecznych, ale też takich, powiedziałabym, przyjemnych narzędzi do zarządzania stresem. Zadbaj o ilość i jakość snu. Odczuwany przez nas stres w znaczący sposób wpływa na to, w jaki sposób się regenerujemy, jak wypoczywamy i pewnie czujecie to na co dzień. Dotyczy to też oczywiście ilości i jakości snu. Warto pamiętać o tym, żeby tworzyć sobie pewnego rodzaju rutyny wieczorne. O rutynach mówiłam przed chwilą przy okazji odżywiania. No i to samo tak naprawdę dotyczy snu. Mowa tu oczywiście o tym, żeby redukować korzystanie z urządzeń mobilnych. No to jest taki element chyba, o którym mówimy ciągle i odmieniamy go przez wszystkie przypadki. Warto redukować korzystanie z wszelkiego rodzaju ekranów, zmniejszać natężenie światła w pomieszczeniach, wybierać ten tak zwany analogiczny sposób do tego, jak wyciszamy się wtedy, kiedy w ciągu dnia czujemy się poddani większemu napięciu, kiedy czujemy się, no i tutaj też takie słowo, które często się pojawia, przebodźcowani. O tym warto pamiętać, dlatego że tych elementów, które nas naruszają w ciągu dnia, jest bardzo dużo i one wynikają ze specyfiki świata. My oczywiście nie w każdych sytuacjach jesteśmy w stanie to kontrolować i ograniczać dopływ bodźców, no ale wieczór, ten moment, kiedy już skończyliśmy wszystkie zadania dnia, tutaj dopowiem, że zdecydowanie warto też domykać dzień i dawać sobie jeszcze taką przestrzeń kilkudziesięciu minut na to, żeby zejść, mówiąc kolokwialnie, z pobudzenia, że wieczorem ten wpływ mamy największy. Warto oczywiście do tego, dodam, unikać spożywania kofeiny czy alkoholu wieczorem. No i na pewno rozważyć odpowiednie umiejscowienie aktywności fizycznej. Ten ruch i takie przefiltrowanie organizmu z bodźców, które wywołują napięcie, także nam pomaga. warto zadbać o sen jako jedną z fundamentalnych potrzeb psychofizycznych. O tym zresztą mówiłam w jednym z poprzednich odcinków, że zanim zaczniemy szukać detali, które mogą sprawić, że będziemy bardziej efektywni lub poczujemy się lepiej, to zdecydowanie wracajmy do podstaw, do właśnie snu, do odżywiania, do aktywności fizycznej. To jest absolutna baza. Podejmuj aktywność fizyczną. Zdaję sobie sprawę z tego, że przecież nie mówię tylko do sportowców, nie tylko sportowcy słuchają tego podcastu, dlatego oczywistym jest, że poruszę ten temat i rzecz jasna nie mówię tutaj o konieczności regularnego trenowania na wysokiej intensywności, bo wystarczy nawet kilkunastominutowy spacer, wyjście na rower ze znajomymi, ciągle jeszcze mimo wszystko niedoceniana joga czy inne formy takiej rekreacyjnej aktywności fizycznej do tego, żeby w dużo bardziej skuteczny sposób zarządzać codziennym stresem. Podejmowanie aktywności fizycznej, ja wiem, że to jest coś, co słyszeliście pewnie wielokrotnie, no korzystnie wpływa na system odpornościowy, ułatwia zasypianie, jak powiedziałam wyżej, i często pomaga też znaleźć taką spokojną przestrzeń tylko dla nas na przemyślenie, no chociażby potencjalnego rozwiązania stresującej sytuacji. Ja osobiście, chociaż bardzo długo z powodu kontuzji nie mogłam pływać, kiedy wróciłam na basen, to w tej formie znajduję taką przestrzeń do tego, żeby sobie przemyśleć cały dzień, wrócić do niego, ułożyć sobie pewne rzeczy w głowie. Dla innych to może być bieganie, dla jeszcze innych Nordic Walking, a może po prostu spacerowanie. Nie ma złej formy. Warto pamiętać o tym, że jeżeli coś wam nie odpowiada, a aktualnie jest na to chociażby jakiś trend i dużo się mówi o jakimś sporcie, ale wy nie do końca to czujecie, to szukajcie tego, co wam będzie odpowiadać, co dla was będzie zdrowe, co wam będzie sprawiało frajdę. W końcu nie uprawiacie, do was właśnie mówię w tej chwili, no nie uprawiacie sportu zawodowego, wyczynowego, który polega na tym, żeby być skutecznym tam, gdzie jest mało wygodnie i mało komfortowo. Ta aktywność fizyczna ma prawo sprawiać wam przyjemność i wtedy tych korzyści, które ona za sobą niesie, będziecie mieli zdecydowanie więcej. Kontakt z naturą. Wydaje się to banalne. Uwierzcie, to jest jeden z absolutnie najlepszych sposobów na to, żeby redukować napięcie. Badania chociażby pokazują jasno, że kontakt z zielenią, przestrzenią, wodą, szeroko rozumianą naturą korzystnie wpływa na obniżenie napięcia i poprawę nastroju. Nawet oglądanie filmów prezentujących przyrodę, czy słuchanie odgłosów natury w tle podczas pracy albo wykonywania codziennych czynności poniekąd spełnia te funkcje. Zauważcie, że nawet producenci urządzeń mobilnych tworzą takie specjalne aplikacje czy oprogramowanie, które obecnie umożliwia na przykład uruchamianie tak zwanych dźwięków w tle. I to są najczęściej odgłosy lasu, oceanu. Różnego rodzaju medytacje też zawierają tego typu odgłosy. Dlaczego? No właśnie z tego powodu. Jeśli więc macie możliwość wyjścia na spacer, prawdopodobnie niekoniecznie na ulicę zatłoczonego miasta, ale gdzieś w miejscu, które daje nam chociaż namiastkę kontaktu z przyrodą, to warto jest z tego skorzystać. Gdzieś kiedyś czytałam, nie pamiętam w tej chwili już źródła, więc proszę nie brać tego za prawdę objawioną, ale że nawet dosłownie 10 minut może sporo dawać. Osobiście absolutnie to potwierdzam i jest to też jedna z rzeczy, do której bardzo zachęcam sportowców, z którymi pracuję, którzy w tych kolejnych zadaniach, wyzwaniach, w tym dyskomforcie związanym z trenowaniem bardzo trudno się regenerują, szczególnie na takim poziomie emocjonalnym i poznawczym, no to właśnie ten kontakt z naturą nawet na chwilę pozwala też w świetny sposób zmienić perspektywę, pewnego rodzaju taki sposób, w jaki my postrzegamy świat. Zaczynamy inaczej odczuwać płynący czas, zmienia się tempo naszego funkcjonowania. I uwierzcie, potrafi zdziałać cuda. Rób dla siebie dobre rzeczy. Bardzo prosty punkt. W swojej pracy bardzo często zadaję taką pracę domową tym, z którymi działam. Zalecam robienie codziennie jednej dobrej, drobnej rzeczy tylko dla siebie. Dobra kawa? Bardzo proszę. Spacer o zachodzie słońca? ekstra. Może wykonanie telefonu do osoby, za którą tęsknimy, o czym myśleliśmy od dawna, ale z jakiegoś powodu albo brakowało czasu, albo przestrzeni. Może gorąca kąpiel, albo obejrzenie odcinka ulubionego serialu. Nawet taki drobiazg wpływa na nasz nastrój. Dzięki temu ułatwia stawianie czoła wyzwaniom dnia codziennego. I przede wszystkim zaczynamy mieć takie poczucie, że dbamy o siebie, że jesteśmy dobrzy dla siebie, co też stanowi bardzo duże wyzwanie w tym pędzącym nieustannie, a właściwie coraz szybciej świecie. Spróbuj przeformułować myśli. Kiedy posłuchacie tych poprzednich punktów, to zdecydowanie więcej mówię o takich typowo behawioralnych sposobach zarządzania codziennym stresem, czyli tych, które oddziałują w jakiś sposób na ciało i które wynikają ze zmiany zachowania albo jakiejś postawy, czy jakiegoś sposobu funkcjonowania. Jednym jednak z takich absolutnie podstawowych mechanizmów jest praca z własnymi myślami i przekonaniami. To jest taki obszar, który warto poruszyć, zwłaszcza w pracy ze specjalistą, o czym za chwilkę, ale samodzielnie także jesteśmy w stanie przyjrzeć się temu, co myślimy w kontekście stresującego doświadczenia i temu, w jaki sposób my te myśli możemy ewentualnie przeformułować, czyli trochę zmienić ich tor. Przykładowo, jeśli mamy takie poczucie, że zaczynamy wymyślać najgorsze scenariusze danej sytuacji i wpadamy w pewnego rodzaju taką spiralę emocji w związku z tym, warto spróbować wcisnąć taki metaforyczny przycisk pauzy i na przykład na początek przekierować myśli na coś innego, co będzie bardziej konstruktywne w danym momencie. Czyli na przykład może alternatywny sposób zachowania. Może inna czynność, która pozwoli na chwilę zmienić perspektywę. Tutaj na pewno pomocne będzie to, o czym mówiłam na samym początku, czyli taka próba skoncentrowania się na znalezieniu źródła i na wymyśleniu rozwiązania danej sytuacji. Warto pamiętać o tym przede wszystkim w tym kontekście, żeby stawiać sobie realistyczne oczekiwania. O tych oczekiwaniach prawdopodobnie zrobię oddzielny odcinek, bo to jest coś, co bardzo, ale to bardzo definiuje sposób, w jaki my funkcjonujemy w codziennym świecie i to szczególnie ci, którzy funkcjonują w środowiskach high performance. No i warto skupiać swoją uwagę i zaangażowanie na tym, na co my realnie mamy wpływ, co możemy kontrolować. Tak jak wspomniałam w tym punkcie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że mimo wszystko na tym poziomie ciągle mówię o nim dosyć ogólnie, bo podcast też nie jest takim miejscem, o którym możliwe jest opowiadanie konkretnie o oddziaływaniach terapeutycznych, pomocne będzie korzystanie ze wsparcia specjalisty. Bo tak jak w przypadku dbania o nasze ciało, o zdrowie fizyczne, tak w przypadku dbania o zdrowie psychiczne warto jest korzystać ze wsparcia tych, którzy mogą pomóc nam nie tylko w stosowaniu powyższych prostych sposobów na zarządzanie codziennym stresem, ale także przede wszystkim w zidentyfikowaniu tego, co jest jego źródłem, co prowadzi do tego, że reagujemy w taki czy inny sposób. Osoby, które udzielają wsparcia specjalistycznego, psychologowie, psychoterapeuci czy także psychiatrzy, pomagają też w stworzeniu planu działania, w odpowiednim dostosowaniu funkcjonowania w określonym środowisku i w zarządzaniu naszymi reakcjami. Warto pamiętać o tym i chyba jest to coś takiego, co pojawia się coraz częściej paradoksalnie w przestrzeni publicznej, że specjalista nie zrobi niczego za nas. Ja często powtarzam, że prawdziwa praca zaczyna się tak naprawdę po opuszczeniu czterech ścian gabinetu, czy w tych czasach może bardziej wręcz po wyłączeniu transmisji wideo. I jest to pewnego rodzaju zdanie, które nie do końca dla niektórych może być komfortowe. Czasami, kiedy udajemy się do specjalisty, wydaje nam się, że jest to bardziej taka odtwórcza praca. Dzięki samej konsultacji nadejdzie w nas zmiana. No tutaj może niektórych z Was rozczaruje, ale myślę, że to dobra przypominajka. To chcę powiedzieć, że zdecydowanie najwięcej zależy od Was i to Wasz imperatyw jest najistotniejszy w tym, żeby stworzyć takie skuteczne strategie zarządzania z jednej strony tym stresem codziennym, o którym mówię od kilkunastu minut, no a z drugiej strony, żeby być w stanie też zarządzać napięciem, które towarzyszy takim dużym wyzwaniom, na przykład na drodze zawodowej. I to by było na tyle. mam ogromną nadzieję, że dzięki temu krótkiemu odcinkowi, tak jak powiedziałam we wstępie, zależy mi na tym, żeby on był taką pigułką, był dosyć konkretny, że dzięki niemu zobaczycie też pewną tendencję do tego, jak te wszystkie sposoby odnoszą się do tego, jak my na siebie patrzymy, co o sobie myślimy, jak i na jakich płaszczyznach, co myślę chyba najważniejsze, warto jest o siebie dbać i jak ważne są rutyny, takie słowo, które pojawiło się kilkukrotnie. Mam więc nadzieję, że ten odcinek to dla Was wartość dodana i choć jestem przekonana, że nie będzie to żaden game changer w postaci tego, że nagle po wysłuchaniu odcinka podcastu Wasze reakcje na stres się zmienią, to mam ogromną nadzieję, że pomogą te sposoby w nawet niewielkiej zmianie perspektywy.